Jezus powiedział do tłumów: każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, kontynuujemy, a jednocześnie kończymy w dniu dzisiejszym nasze rozważania rekolekcyjne, podczas których próbowaliśmy dojść do motywacji miłości Pana Boga. Jaka ta miłość Boża jest? Nieludzka miłość Pana Boga. Nie w znaczeniu negatywnym, ale w znaczeniu, że nie pochodzi od nas, że my nie mamy takiego natężenia miłości, jak Ojciec wobec człowieka w kontekście, niestety czy stety, w kontekście niesamowicie trudnej, bolesnej i nieludzkiej śmierci Jego jedynego Syna na krzyżu. Wiemy już z fragmentu ewangelicznego świętego Jana z ostatniego rozdziału 21, gdzie Jezus sam jakby definiuje miłość Ojca w kontekście Jego krzyża, że jest to miłość bezinteresowna, bezwarunkowa i miłość dostosowująca się, czyli pomimo wszystko. Pomimo tego, że Piotr zdradził Jezusa, pomimo tego, że my w Piotrze zdradzamy Pana Boga niejednokrotnie przez nasze słabości, grzech, zaparcie, jakiekolwiek, Pan Bóg jednocześnie i cały czas, jakby z uporem maniaka, bezinteresownie, bezwarunkowo i pomimo wszystko pochyla się nad nami. Tylko w takim kontekście i tylko w tym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego Bóg zgadza się na przeokrutną śmierć krzyżową własnego Syna. Wczoraj, podpatrując Maryję na kartach Ewangelii, widzieliśmy, jak ona pierwsza odpowiada z pełnym zaufaniem, a jednocześnie niesamowicie głęboką świadomością religijną i dobrym wychowaniem z domu wyniesionym od Joachima i Anny, właśnie dobrze jakby usadowioną w jej życiu wiarę w jedynego Boga Jahwe. Chociażby w tych słowach, które Maryja wypowiada w czasie zwiastowania: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Chociaż święty Łukasz po grecku bardzo wyraźnie pisze: oto ja, niewolnica Pańska. A w tamtym kontekście, w kontekście starożytności, należy by to osadzić i ująć: niewolnik nie był podmiotem, nie miał praw osobowych, niewolnik był rzeczą. Skoro więc Maryja do Pana Boga zwraca się: oto ja, niewolnica, to tak jakby chciała powiedzieć: oto ja jestem rzeczą w Twoich dłoniach, rękach, Ty mną rozporządzaj, jak tylko Tobie się podoba. Niesamowita pokora tej młodej, wówczas kilkunastoletniej Miriam, mającej zaledwie 13 bądź 15 lat w tym czasie, kiedy następuje zwiastowanie archanioła Gabriela. Ale to jest również niesamowite świadectwo jej bardzo dobrego, wyniesionego z domu, wychowania religijnego ze strony właśnie Joachima i Anny. Co się potwierdza również w spotkaniu ze swoją krewną Elżbietą, ciotką, gdzie jakby z rękawa ona modli się, Maryja, wersetami starotestamentalnej modlitwy Anny, matki Samuela, w modlitwie Magnificat. A więc umiała również modlić się Pismem Świętym, znała na pamięć obszerne cytaty Pisma Świętego. Dziś, drodzy bracia i siostry, chcemy się zastanowić, w jaki sposób ja mogę Panu Bogu odpowiedzieć na tę Jego potrójną miłość bezinteresowną, bezwarunkową i pomimo wszystko. Kilka lat temu miałem możliwość asystowania przy zawieraniu małżeństwa pewnej francuskiej pary w jednej z parafii francuskich. Mianowicie on, Izaak, z pochodzenia Kongijczyk, ona, francuska Katarzyna. Przed ślubem, zanim państwo młodzi przyszli z Merostwa, ponieważ tam zakontraktowali swój związek małżeński, matka owego pana młodego Izaaka prosi i pyta, czy możemy zacząć ceremonię ślubną nie w kościele, ale przed drzwiami świątyni. A ponieważ Francuzi mają różne pomysły, zgodziłem się, czemu nie, nie wiedząc jeszcze, co mnie czeka. Oczywiście matka, będąc dosyć bardzo korpulentną osobą, całą sobą zasłoniła wejście do świątyni i kiedy młodzi podchodzą wraz z gośćmi weselnymi, nagle szybkim ruchem ręki wymierza policzek synowi, zadając mu pytanie: po coś tu przyszedł? Praktycznie, że nas wszystkich sparaliżowało. On odpowiada, wydaje się niezmieszany w ogóle: chcę zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Katarzyną. I zaraz po tych słowach kolejny policzek matki wymierzony synowi z kolejnym pytaniem: dlaczego w kościele? Ten odpowiada: bo chcę moje życie małżeńskie i rodzinne oprzeć na Jezusie, który jest moją skałą. Minęło parę lat, a do dziś dokładnie pamiętam odpowiedź syna. Chcę moje życie małżeńskie i rodzinne zbudować na Jezusie, który jest moją skałą. Po tych słowach matka się uśmiechnęła, odstąpiła, wszyscy weszliśmy do świątyni i faktycznie ci młodzi za Ewangelię swojego małżeństwa w czasie sakramentu małżeństwa obrali ten właśnie fragment świętego Mateusza, który przed chwilą usłyszeliśmy, gdzie Jezus mówi o życiu ludzkim zbudowanym, zresztą to jest propozycja Jezusa, zbudowanym na dwóch fundamentach, piaszczystym i skalistym. Doskonale wiemy, co stanie się nawet z najpiękniejszą budowlą zbudowaną, opartą na fundamencie piaszczystym czy skalistym. Oczywiście jest tu pewne porównanie, pewna analogia. To świat wartości swoich, swojego życia zbudowany na pseudowartościach bądź na czymś, co jest nie do ruszenia, nie do ruszenia. Ani przez człowieka, ani przez cokolwiek innego. Ja nie wiem, drodzy bracia i siostry, czy w Kongo jest taki zwyczaj, że jak młody idzie do ślubu, to matka go okłada po lewej i po drugiej stronie twarzy. Nie wiem. Ale jedno wiem, że to właśnie zachowanie owej kobiety daje niesamowicie wiele do myślenia. Oto młody człowiek, który opuszcza rodzinny dom, bierze odpowiedzialność w sakramencie małżeństwa, nie tylko już za siebie, a więc swoje zabawki trzeba zostawić, biorę odpowiedzialność, staję się odpowiedzialny, odpowiadam za żonę i za dzieci, które przyjdą w małżeństwie, czyli za rodzinę, jako mężczyzna, jako głowa rodziny, jako fundament tej rodziny. Zakładam na kimś fundament mojego życia małżeńskiego i rodzinnego. Niesamowity wyraz, niesamowity symbol, jakby przed wszystkimi on jeszcze zdawał ostatni egzamin wobec matki i zgromadzonych. W sposób świadomy i wolny opowiada, co chce uczynić ze swoim życiem i z życiem swoich najbliższych. Szafoba. Niesamowite to było w tej laicyzującej się Francji, kiedy młody człowiek, owszem, z pochodzenia afrykańskiego, ale mimo wszystko wobec wszystkich daje świadectwo swojej wiary, jednocześnie pokazuje, w jaki sposób matka i ojciec go wychowali. Moje życie, moje osobiste i małżeńskie i rodzinne opieram na Bogu, który jest dla mnie niezachwianą skałą. W połowie lat 70. również we Francji rekordy popularności biły piosenki tajemniczego wówczas barda Lucien Duval. Mało kto wówczas wiedział we Francji, że ów tajemniczy bard Lucien Duval jest jezuitą, katolickim księdzem. I w wywiadzie typu Rzeka, który ukazuje się potem emitowany przez radio francuskie, Lucien Duval, mówiąc o swojej karierze, o swojej poezji, śpiewanej poezji, opowiada, wraca swoją pamięcią do domu rodzinnego. Jakby chciał na przekór zadawanym jemu pytaniom właśnie pokazać, dać świadectwo swoim rodzicom. I mówi mniej więcej tak, że był piątym dzieckiem z ich dziewięciorga rodzeństwa w domu. I do dzisiaj porusza mnie, mówi Lucien Duval, katolicki ksiądz, postawa mojego ojca, który wracając wieczorem z pracy, czy to z pola, czy z tartaku, po wieczerzy klękał na podłodze, opierał ręce o oparcie krzesła i się modlił. A ten młody chłopak, który podpatrywał swego ojca, myślał: Bóg musi być wielki, skoro mój ojciec, który nikogo się nie boi, przed nikim nie schyla głowy, klęka przed Bogiem. I dalej wspomina w radio francuskim Lucien Duval, że mojej matki na klęczkach nie widziałem. Zbyt zmęczona w pracy w domu, siadała z najmłodszym dzieckiem na kolanach, na krześle, ale cicho jej wargi poruszały się w takt modlitwy różańcowej. I znowuż refleksja tego młodego chłopczyka: Bóg musi być wielki, skoro można z Nim rozmawiać, siedząc i trzymając dziecko na rękach. I konkluduje ten człowiek w radio francuskim: tak to ręce mojego ojca i wargi mojej matki nauczyły mnie więcej o Bogu niż niejeden katechizm. Niesamowite wyznanie, bardzo odważne. Tak to ręce mojego ojca zgięte do modlitwy i wargi mojej matki więcej o Bogu mnie nauczyły niż niejeden katechizm. Drodzy bracia i siostry, to pokazuje, jak niesamowity, ważny jest przykład wiary, przykład życia chrześcijańskiego płynący od rodziców do dziecka. Dziecko jest jak gąbka, która chłonie. Dziecko zapamiętuje niesamowite detale, o których my dorośli nawet byśmy nie pomyśleli. Dla dziecka rodzic jest bohaterem. Jest niesamowitym przykładem i wzorem. Jest jedyną ostoją i nadzieją w tym, że kiedyś nawet jak się pogubi to dziecko, już będąc dorosłe, pamięcią będzie wracać do domu ojca i matki i z tego domu będzie czerpać. To będzie jak skała, która spowoduje, że dziecko nie rozczaska się gdzieś tam w amoralnym życiu, już będąc dorosłym. Świadectwo dane drugiemu człowiekowi, świadectwo moich wartości, na których ja buduję. Wczoraj słyszeliśmy Maryja, Matka Jezusa, ta, która mówi wobec Pana Boga z pełną świadomością nastolatki: oto ja, niewolnica Twoja, oby mi się stało według Twego słowa. To tak jakby mówiła, to tak jakbyśmy my mogli powiedzieć wobec Pana Boga: Ty masz rację w moim życiu, to Twój dekalog, Twoje przykazania, one mnie chronią, dają mi przestrzeń wolności, daleko idącej wolności, pod warunkiem, że ktoś również uszanuje te prawa same i na tej samej przestrzeni będziemy się komunikować. A więc Twoje prawo Boże ma rację w moim życiu. Twoje przykazania są pewnym planem, programem mojego życia. Ponieważ wypełniając je, buduję moje życie małżeńskie, rodzinne, kapłańskie, studenckie, uczniowskie, jakiekolwiek inne, na Jezusie, który jest moją skałą. I w tym wszystkim, drodzy, jest niesamowita pamięć. Bardzo ważną rolę odgrywa pamięć. To, co uczymy się, podpatrujemy rodziców, naszych bliskich, innych. Pamięć rejestruje to wszystko i pozwala nam w chwilach próby i doświadczeń życiowych, już jako ludzi dorosłych, niejednokrotnie ocalić nas od jakiegoś potępienia. Ponieważ pamięcią wracamy do domu ojca i matki i budujemy, wspominamy. Pamięć potrafi nas ocalić, ale pamięć również bardzo często potrafi nam spłatać niejednego figla. Bardzo często słyszymy w konfesjonale kapłani, kiedy ludzie się skarżą chociażby, że nie potrafi przebaczyć, aby chciał. Tylko pytanie, czy ja mam problem z pamięcią, czy ja mam problem z przebaczeniem? Bo to są dwie różne sprawy, choć mogą się na siebie nakładać. Jeżeli pamiętam doznane przez kogoś krzywdy wobec mnie i te krzywdy są żywe, ponieważ nie jesteśmy z żelaza i emocjonalność nasza bardzo często rozgotowuje na nowo to, czegośmy doświadczyli. Jeżeli rozpamiętuję to wszystko, ale nie żywię w sobie żadnej chęci wendety osobistej, pomszczenia, ja ci dam, poczekaj, niech tylko jakaś okoliczność nastanie, czy to jak ci tam porachuję. Jeżeli tego nie ma, to ja mam problem z pamięcią, wciąż żywą pamięcią. Po prostu trzeba czasu, trzeba modlitwy i trzeba czasu. Faktycznie jest coś prawdziwego w tym, kiedy mówimy, że czas leczy rany. Tak, jest to prawda. Potrzeba nawet więcej lat, potrzeba może i dziesiątków lat. Potem już człowiek tak emocjonalnie nie podchodzi do tego, co było kiedyś. Po prostu już wspomni, że coś było, ale już nie ma tych emocji rozbuchanych, które powodują, że ja na gorąco źle myślę. Bardzo często jest tak, że gadamy, kiedy język jest za gorący i wtedy popełniamy błędy. Bo język za dużo powie, kiedy jest za gorący. Ale jak ostygnie, jak gdzieś tam pójdziemy na papieroska, z pieskiem się przejść na spacerek czy coś, emocje opadną, język również nie będzie gorący. Zupełnie inaczej człowiek podchodzi do rzeczy. Ale jeśli pamięć wciąż żywa i jest chęć właśnie pomszczenia swojej krzywdy, jest to przeszkoda do rozgrzeszenia. Kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia, ponieważ nie ma dyspozycji penitenta do tego, by przebaczyć. Więc to są takie drobne różnice, ale bardzo ważne. Czy mam problem z pamięcią żywą, czy wraz z pamięcią jest bardzo związane i silne i żywe, żywa chęć oddania dobrym cudzysłowie, dobrym za nadobne. Drodzy bracia i siostry, pamięć domu rodzinnego, Liciana di Valla, katolickiego księdza, zapewne niejednokrotnie ocala w jego pracy, zwłaszcza w trudnej pracy we Francji, ale daje również jednocześnie niesamowite świadectwo odwagi i wiary w Pana Boga, również dzięki jego rodzicom. W 1634 roku świetnie zapowiadający się mistrz światłocienia holenderski malarz Rembrandt van Rijn żeni się z córką burmistrza Amsterdamu Saskiją. Zapewnia sobie w ten sposób dostatnie, niesamowite, bogate i beztroskie, wydawałoby się jak na malarza, życie. Niestety życie bardzo szybko weryfikuje to, wydawałoby się, usłane różami życie. Umierają jego rodzice. Pierw ojciec, niespełna kilka lat potem matka. Rodzice, z którymi bardzo był związany, którzy dali mu niesamowite chrześcijańskie wychowanie. On nawet, jako potem żyjący w protestanckim kraju, uczęszczał do szkoły łacińskiej, czyli do szkoły katolickiej. Żeni się z Saskią, rodzą się dzieci, córka Kornelia, syn Robert. Niestety życie zaczyna to wszystko weryfikować po śmierci rodziców. Umiera córka Kornelia. Zaraz po 2-3 latach rodzi się kolejna córka, której również rodzice nadają to samo imię Kornelia. Ale umiera syn Robert. Rodzi się kolejny syn Tytus. Umiera żona Saskia. Żeni się więc Rembrandt z dotychczasową przyjaciółką domu, z Henrykie. Umiera córka Kornelia i Tytus umiera i Henrykie umiera. Wszyscy mu umierają. Cóż z tego, że jest podziwiany, że ma zgłoszenia, że ma jakieś prośby o namalowanie jakichś tam bogatych rodzin, arystokracji, cóż z tego, że pieniądze płyną. Jak i te pieniądze się potem kończą. W 1669 umiera jako żebrak, nic nie mając praktycznie życia. I ten człowiek, który tak bardzo przez życie jest doświadczony, można by powiedzieć człowiek wiary, bardzo doświadczony przez Boga, który zabiera mu rodziców, ale to naturalne, to dzieci powinni pochylać się nad trumną rodziców, a nie odwrotnie, to naturalne, ale potem dzieci, jedna żona i druga żona. Ale ten człowiek wydaje się, który miałby jakieś powody, motywy ku temu, aby odwrócić się do Pana Boga w jakimś buncie, zacietrzewieniu, wręcz przeciwnie, pamięcią sięga do domu ojca i matki. Do wychowania religijnego, które to wychowanie religijne go ocala od jakiego samopotępienia. Maluje wówczas właśnie w tym okresie, kiedy czuje się tak bardzo opuszczony, szereg obrazów o treści, o tematyce religijnej, ewangelicznej. Między innymi jeden z chyba bodajże najsłynniejszych jego obrazów, powrót syna marnotrawnego, którego reprodukcja jest na sztaluzę. I w tym to obrazie powrotu syna marnotrawnego do domu ojca jakby maluje autoportret siebie, ten łachmaniarz, taki poraniony na głowie, na rękach, na nogach, w tych chodakach jakichś dziurawych, to Rembrandt van Rijn, starany życiem. On siebie tutaj maluje, jakby tulący się w ramiona Ojca Miłosiernego, którego dłonie, jak zauważymy bliżej, są zupełnie różne. Ojcowska, twarda, szeroka, spracowana i matczyna, wąska, delikatna. Dwie różne dłonie u Ojca. To dłonie Ojca i Matki. On wraca pamięcią do miłości Ojca i Matki, do tego wychowania. I wie, że Bóg, pomimo tego, że wszystkiego nie potrafi zrozumieć i może faktycznie obwiniać Pana Boga o wszelkie nieszczęścia, które go spotkały w życiu, zwłaszcza odejście najbliższych, wie jednak, że w Bogu jest jego ocalenie i ostateczna odpowiedź tego wszystkiego, co się dzieje. Drodzy bracia i siostry, pamięć potrafi nas ocalić. Pamięć z domu rodzinnego. Niesamowite, wielkie zadanie wobec Pana Boga rodzice mają, którym powierzone są dzieci, ponieważ rodzice pełnią pierwszą i najważniejszą rolę nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim wychowawcy. Pięknie o tym pisze grecki pisarz, sofista, uczony III wieku po Chrystusie, Libaniusz, który bardzo wyraźnie rozróżnia rolę nauczyciela od wychowawcy, gdzie nauczyciel, owszem, ważny jest w życiu każdego człowieka, wykładając pewne prawa nauki, ale to wychowawca, czuwa nad tym, by dziecko poszło do szkoły, wróciło ze szkoły, by dziecko nauczyć czuwać nad rozwojem zarówno emocjonalnym, intelektualnym, jak i duchowym. Rodzice pełnią tę rolę nauczyciela i wychowawcy jakby w jednym, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za dar życia, które dali światu i które potem również i rodzicom będzie wdzięczne. Drodzy bracia i siostry, kończąc nasze rekolekcje, zapraszam Was dziś jeszcze wieczorem na film Więcej niż Pan, ponieważ zechcemy odpowiedzieć potem, czy dać Panu Bogu i sobie wpierw odpowiedź na pytanie, które z tego filmu będzie płynąć. Czy ja w moim życiu wiary, czy ja krocząc za Jezusem, ufając Panu Bogu, kreując moje życie wedle Jego dekalogu, jestem fanem, to znaczy sympatykiem Pana Boga, czy może kimś więcej, wiernym uczniem, który więcej z siebie Bogu daje. Pamiętajmy, że na Golgocie nie było sympatyków Jezusa. W Wielki Piątek się rozpierzchli. Piotra nawet nie było. Był Jan, zaledwie kilkunastoletni, Maria Magdalena, którym stać tam nie wolno było, ponieważ nie należeli do najbliższej rodziny Jezusa, a ponieważ byli, to znaczy, że pokonali wszelkie opory i strach, oznaczali się niesamowitą odwagą, no i matka, wiadomo, matka, matce można było tam być, stać, ale nie innym. Sympatyków nie było pod krzyżem Jezusa. Sympatycy gdzieś zwątpili. I pytanie, na ile ja wobec Pana Boga jestem sympatykiem, a na ile jestem Jego wiernym uczniem? Niech więc dzisiejsze nasze rozważanie, które jakoś inspiruje nas, aby świat własnych wartości, swego życia, małżeńskiego, rodzinnego, czy już nawet i samotnego, oprzeć na Jezusie jako skalę, czy też na wartościach, czy pseudowartościach, temu wszystkiemu, co Jemu przeciwne, co okaże się potem budowaniem na piasku. Niech Duch Święty, mądrość Boża, Boża opatrzność, niech nas umacnia w tym wszystkim, co dobre i prowadzi drogami do Jezusa. Amen.